poza protokołem.
Poza protokołem, czyli tak naprawdę takie przesłuchanie niepolityczne polityków z naszego regionu. Bardzo polubiłem tę formułę wakacyjną, letnią rozmów z osobistościami życia publicznego. Łukasz Kaźmierczak, kłaniam się Państwu nisko. A dziś naszym gościem jest były kandydat na prezydenta Poznania, polityk między innymi Porozumienia, Platformy Obywatelskiej w swoim czasie. Barwna postać naszego życia publicznego, obecnie wiceprezes Krajowego Zasobu Nieruchomości Jarosław Pucek. Dzień dobry, panie mecenasie, to też ważne zastrzeżenie, również prawnik.
Dzień dobry, panie redaktorze, tak długi wstęp, imponujący, tak jakby...
Tak, i to inwokacja z głowy, proszę sobie wyobrazić. Mam tak
szanuję pana
rozpracowanego, oczywiście.
Witam państwa serdecznie.
Również witamy pana na naszej antenie. Ja przyznam, że zanim usłyszałem o panu jako takim polityku z krwi i kości, najpierw dla mnie Jarosław Pucek funkcjonował jako człowiek związany z Wiarą Lecha, ze Stowarzyszeniem Kibiców Lecha Poznań. I pan się tego nie wypiera, dlatego że nawet na pańskim koncie twitterowym ten Lech Poznań się wybija jako pierwszy podpis, że to jest tak naprawdę pasja życia.
Tak, rzeczywiście, no, ona mnie dość sporo kosztowała, bo też ta moja przygoda z Wiarą Lecha i to, co robiliśmy wtedy, w tamtych czasach, w tamtych okolicznościach, kosztowało mnie to, że musiałem odejść z szeroko rozumianego Urzędu Miasta, bo to na tym tyle zaczęło się moje rozejście z Platformą Obywatelską i z kolegami, które trwa do dzisiaj. Mówię o tym dlatego, że to jest rzeczywiście ta pasja numer jeden. Lech Poznań w Poznaniu waży, to na pewno. Natomiast za Świętym Pawłem chodzi o to, żeby w dobrych zawodach wystąpić i biegu kończyć.
Ja jestem chłopak wychowany pod stadionem Lecha. Nie wiem jak pan, jak to się stało, że pan po raz pierwszy trafił na Lecha, pewnie już na Bułgarską. To jest takie miejsce, gdzie każdy poznański chłopak pewnie prędzej czy później mimo wszystko się znajdzie, przynajmniej raz w życiu, a większość zostaje.
No tak, tak. To był 89 rok. Miałem wtedy 13 lat. Kolega mnie zabrał na mecz. Rodzice oczywiście nie mieli o niczym pojęcia. Weszliśmy bez biletu, bo to jeszcze były takie czasy, gdzie można było podejść do jakiegoś starszego kibica i on za rękę tam na wnusia wchodziłem. I to był pierwszy mecz. Zdaje się, że z Górnikiem Zabrze i w końcówce meczu wyrównaliśmy na 1-1. Ja sprawdzałem kiedyś w statystykach, czy to był rzeczywiście ten mecz i czy tak mogło być. Tam chyba nie wszystko mi się zgadza. Gdzieś tam pamięć zaciera, ale to był na pewno 89 rok, 13 lat. Pierwszy raz poszedłem, no i tak zostało.
To zdaje się był ten czas, kiedy grała ekipa Juskowiaka.
Tak, dokładnie. To jeszcze było przed Juskowiakiem. Darek Skrzypczak, no, Marek Rzepka, Dariusz Kofnyt. No to była ta ekipa taka jeszcze z 88 z Barceloną. Fajny czas. No ale potem nie było już tak różowo. Różnie
ale bywało. Podobno to był najciekawszy czas kibicowski. Było biednie, ale za to z
to później. To już później. To już później, bym powiedział, tak końcówka lat 90., początek 2000, no całe... Tak, tak, no wtedy się narodził cały ruch kibicowski w Poznaniu. Rodził się wtedy. Jeszcze za czasów słynnego Uszola. To były takie czasy, gdzie Raszyn rządził i Uszol ze swoją ekipą. No to strach było do kotła wejść.
Ja kiedyś jeżeli pamiętam, się nie śpiewało.
Ach, no to w ogóle to, że się nie śpiewało, jak się wyglądało. Ja pamiętam, że kiedyś na mecz poszedłem z parasolem do kotła. To była krótka moja kariera w tym kotle, pamiętam.
Parasol się nie sprawdził.
Ale nie. Parasol był takim atrybutem, który został obśmiany. No ale takie były czasy. No, i nikt nie dyskutował.
Jak bardzo był pan aktywny, jeśli chodzi o kibicowanie? Jak to głęboko w pańskim życiu zaszło?
Bardzo głęboko. To znaczy bywało tak, że bywały już takie lata, że prawie, no może nie na wszystkich, ale na prawie wszystkich, na 90% meczów wyjazdowych byłem, meczach u siebie, także co drugi weekend praktycznie nie było mnie w domu. Dopóki się nie ma rodziny, to można. Z żoną mieliśmy taki układ, że co któryś wyjazd musieliśmy iść na zakupy, więc ona to tolerowała. Ale to była taka pasja, która wchodziła w krew, jak się nie jechało na mecz wyjazdowy, bo to był taka kwintesencja właśnie tego kibicowania, bo to najważniejsze rzeczy działo się na wyjazdach, mówiąc krótko.
Nie bał się pan, przecież to są legendami owiane, znaczy, wiem, pociągowe.
Zawsze była jakaś adrenalina, ale, ale pierwszy ogląd było, ilu jedzie chłopaków w czarnych strojach. No i wtedy dużo się wyjaśniało, czy będzie dobrze, czy będzie różnie. Ale jakoś mi omijały te najtrudniejsze przygody, chociaż owszem, zdarzało się różne rzeczy.
A działał pan aktywnie też w strukturach oficjalnych Stowarzyszenia Kibiców?
Tak, potem włączyłem... Wiara Lecha. Tak, włączyłem się w działalność podczas, to był bojkot produktów jednej z firm piwowarskich, już żeby nie wymieniać, bo ten topór został zakopany, ale tak, to był taki gorący okres, gdzie sporo nowych osób dołączyło, w tym ja, no i tak krok po kroku poznałem Jarka Kilińskiego, całą tą ekipę ówczesną, mi się zaczęło.
Pańska wiedza prawnicza wtedy już się... przydawało.
Też, to... aczkolwiek w stowarzyszeniu zawsze było kilku prawników, było kilku księży, też jeździli na wyjazdy, więc jakby ten pion prawny był zapewniony, natomiast
prawny i duchowy. Jak
tak, tak, ale ponieważ gdzieś tam no, uznano, że mam gadane, mówiąc krótko, to zacząłem też być takim nieformalnym oczywiście rzecznikiem. Na prośbę stowarzyszenia brałem udział w jakichś debatach, programach, nigdy się tam sam nie pchałem, bo to wiadomo, że to było, musiało być uzgodnione. I tak się zaczęło gdzieś tam przyklejanie mojej twarzy do tego ruchu i bardzo mi to odpowiadało, nie powiem.
Nadal pan chodzi na mecze, jeżeli tylko...
No właśnie skończył się bojkot, więc wreszcie można wrócić na to.
Bojkotował pan, czyli tak, pan cały czas po tej kibicowskiej stronie mocy.
Tak. Jest nas mniejszość, ale tak, no to już wchodzi w krew, gdzieś tam człowiek zgadza się czy nie zgadza, no ale uznaje, że ta hierarchia z kotła no, ma swoją wagę i swoje znaczenie, więc staram się podporządkowywać. Chociaż muszę przyznać, raz w tym czasie złamałem bojkot, ponieważ stara, dobra znajoma, nie wiem czy się nie pogniewa, Sidonia Jędrzejewska zadzwoniła do mnie, czy nie pomógłbym mi zdobyć biletu i po prostu kupiłem te bilety i poszliśmy razem. Dawno się nie widzieliśmy, pogadaliśmy sobie.
Córka była już na bułgarski?
Nieraz. Niestety żona nie patrzy na to zbyt takim łaskawym okiem, ponieważ jak to dzieci, one wszystko chłoną. Chłonie te zachowania, których żona pewnie nie popiera.
Bo to się chodzi na te mecze takie przyjaźnie i neutralne.
Tak jest. Zna wszystkie przyśpiewki. Mhm. Miała teraz już mniej, no bo w tym wieku takim nastoletnim to już ma swoje zajęcia, ale kiedy chodziła z tatą na mecze regularnie, znała całe składy, miała swoich ulubionych piłkarzy, swoje ulubione przyśpiewki. Nie, do dzisiaj czasami razem oglądamy mecze.
Ja jeszcze pamiętam moim ulubionym piłkarzem Lecha, mimo wszystko będzie Mirosław Okoński, uważam, najwybitniejszy piłkarz w historii Lecha. I rzeczywiście mogę potwierdzić, lewą nogą wiązał krawaty, tak. A pański ulubiony piłkarz.
Nie wiem, czy mam jednego takiego ulubionego, ale w dobrej pamięci zachowuję Dariusza Skrzypczaka. Pomocnik, może nie wybitny piłkarz, ale świetny człowiek. Przez długie lata grał w Lechu, potem wyjechał do Szwajcarii, tam szkolił młodzież. Szkoda, że nie dano mu szansy dłużej potrenować w Poznaniu. Do końca pewnie nie wiem, jak było, ale to jest taka postać, którą dobrze kojarzę. Potem poznałem jego brata, księdza. I stąd może gdzieś tam taki jakiś sentyment do tej osoby.
A żona? A żona chodzi na mecze Lecha?
Nie. Żona nie chodzi na mecze, nie akceptuje niczego, co jest związane z kulturą kibicowską i woli, żebym ja chodził na mecze na stadion, bo kiedy oglądam w domu, jestem nie do zniesienia i rzeczywiście ciężko ze mną
wytrzymać. Czyli lepiej wyekspediować pana wtedy na te 90.
No tak, bo ja reaguję dość żywiołowo. Pamiętam taką, jak już jesteśmy w takiej nieformalnej sytuacji, pan prezydent Grobelny opowiadał mi kiedyś anegdotę. Siedzi na meczu w loży, obok siedzi dyrektor bezpieczeństwa, pan dyrektor Szlachetka. Pan dyrektor odbiera telefon. No i taki smoltek, co tam się dzieje. A nie, nic w porządku. No, a co tam? Nie, no bo tu mi dzwonią tutaj z centrum zarządzania, że tam na VIP-a ktoś tam krzyczy i tam różne się rzeczy dzieją. A co tam? Prezydent pyta, mówi, no ale to nie może tam wyprosić, uspokoić? A on mówi, no wie pan, panie prezydencie, mógłbym, ale to człowiek od pana. On tak patrzy, Pucek. No Pucek. Dobrze.
To niech będzie.
Także to były takie, że nie, no nie potrafię się... Ale wie pan, panie rektorze, to potem było już tak, że jak już siedzieliśmy razem, to potem to grono uspokojone dało się wychować. I potem razem już żeśmy wszyscy...
Organizował pan taki mały VIP-owski?
Tak, można powiedzieć. Tak, aczkolwiek też trzeba sobie jasno powiedzieć, że stadion to nie teatr, w związku z czym ja przyznaję, że stosuję również te elementy takie, bym powiedział, mniej, jakby to powiedzieć, no takie właśnie, typowo stadionowe, o tak bym powiedział. No,
czyli kultura kibicowska, o której pan mówi.
Tak.
Ale ja mimo wszystko jestem zaskoczony, bo pan mówi o tym takim konflikcie domowym, w cudzysłowie dotyczącym relacji kibicowskich domowych, no ale wszędzie podkreśla pan, że małżeństwo udało się panu jak nigdy nigdzie. I zdaje się, nawet niedawno widziałem taki wpis podkreślający.
Obchodziliśmy
to tak
kilka...
można? Bo to słyszałem,
można,
że...
ale...
Linia kibicowska jest jednym z największych problemów w wielu domach, szczególnie poznańskich.
Ja myślę, że to jest trochę tak, że to jest duży poziom akceptacji z taką dużą dozą też uszczypliwości ze strony mojej żony. Jak w każdym małżeństwie, no właśnie niedawno obchodziliśmy 20. rocznicę ślubu. Przechodziliśmy
wszystkiego
przez...
najlepszego, dziękuję, piękna. Pięknie.
Dziękuję
data.
Bardzo. I jak to w małżeństwie? No, człowiek uczy się zawiązywać pewne kompromisy i to jest też tak, że każdy ma... Jest miejsce w małżeństwie na realizację własnych pasji, indywidualnych pasji, które nie są pasjami wspólnymi. No i to jest jedno z tych. Myślę, że to nie jest już... Zresztą nawet nasi znajomi wiedzą, że nie należy się ze mną umawiać, albo należy się umawiać patrząc w kalendarz rozgrywek i wtedy jest najlepiej, bo to ma pierwszeństwo. Ale to jest właśnie, to jest tak, trzeba się tego nauczyć i szanować.
Byłem ciekaw, czy będzie jakaś propozycja taka typowo sportowa, kibicowska wśród muzycznych inspiracji, które nasi goście zwykle przedstawiają. I tak się zastanawiam, co Jarosław Pucek tutaj zaprezentuje. Nie do końca ten klucz znajduje, chyba że w tytule jednym z utworów, które chcemy dzisiaj państwu przedstawić, jest Gloria Starego Dobrego Małżeństwa, tak. Ale tu nie są inspiracje kibicowskie.
Nie. Stare Dobre Małżeństwo muzycznie stosuje taki zupełny eklektyzm. To znaczy słucham naprawdę wielu gatunków od jazzu przez ostry heavy metal, ale to jest taka moja miłość, poezja śpiewana, właśnie twórczość Starego Dobrego Małżeństwa. Uwielbiam te kompozycje po prostu. Kiedy jest mi naprawdę źle, kiedy jest mi naprawdę ciężko, to puszczam sobie Stare Dobre Małżeństwo i te najbardziej takie dołujące piosenki wtedy się odprężam. Nie wiem dlaczego, ale tak jest.
No to Gloria w takim razie, Stare Dobre Małżeństwo dla pana, dla państwa. Jarosław Pucek, gość dzisiejszego Poza Protokołem. Jarosław Pucek, człowiek, o którym ktoś mi kiedyś powiedział, że ma pan życiowy ADHD. Poczuwa się pan do tego.
Dużo prawdy w tym jest rzeczywiście.
To życiowe ADHD to jest oczywiście szereg aktywności takich publicznych, ale mnie interesują to takie pańskie pasje. Tego jest bardzo dużo. No i mówiliśmy o tym napisie, który pan ma na swoim twitterowym profilu. Pierwsza część dotyczy Lecha Poznań jako pasji i stylu życia, tak pan to definiuje. Tak. Z drugiej strony jest lotnictwo i podpis marzenie, które się spełniło.
No tak.
Kiedy to się zaczęło?
To zaczęło się w podstawówce po przeczytaniu Dywizjonu 303.
Obstawiłem Dywizjon 303 albo Szkołę Orła, ale Tomasza Majstera.
Tak, bo to prawda. Obie czytałem, ale zaczęło się od Dywizjonu 303 i gdzieś tam ta pasja zaczęła rosnąć. To były lata 80. I wtedy postanowiłem, że tak, że chcę latać. I musiałem poczekać niestety do 16 roku życia, bo dopiero wtedy można rozpocząć szkolenie. I w 92 roku rozpocząłem szkolenie szybowcowe. To był w ogóle śmieszny okres, bo ja już wtedy mogłem latać po Polsce szybowcami. Miałem już takie uprawnienia, a nie mogłem zrobić prawa jazdy.
Czyli wcześniej można, tak?
Tak, można wcześniej rozpocząć latanie, a dopiero potem można usiąść za kółkiem. Tak było. No i to rzeczywiście się udało. To jest...
W Kobylnicy pan...
Tak, Aeroklub Poznański, lotnisko Kobylnica, teraz Aeroklub się przenosi. Natomiast no, to były chyba najpiękniejsze lata, najcudowniejsze momenty. Jeżeli ktoś ma jakąś pasję, który może powiedzieć, że ją zrealizował, to wie, o czym mówię. Jeżeli ktoś tego nie czuje, to pewnie nie zrozumie. Natomiast no, lotnictwo jest absolutnie, absolutnie top, jeżeli chodzi o moje pasje. I rzeczywiście udało mi się zrealizować. Byłem pilotem szybowcowym, bo w sensie formalnym moja licencja już wygasła. Niestety, kiedy pojawia się rodzina, no te priorytety trochę odchodzą na bok. A lotnictwo jest taką cudowną pasją, ale jednak angażującą mnóstwo czasu. Znaczy trzeba temu poświęcić naprawdę dużo czasu i to potem gdzieś już...
I regularności, żeby ta licencja...
Tak. Znaczy, regularności nie tylko chodzi o licencję, dlatego że lotnictwa nie da się uprawiać na pół gwizdka. To naprawdę jest poważna sprawa.
To czy nie jest tak, że raz na miesiąc pan sobie skoczy?
Można. Można, ale nie proponuję tego. To znaczy, to jest na tyle poważna rzecz. To jest naprawdę cała masa rzeczy, wiedzy, nawyków, które trzeba utrzymywać, żeby latać bezpiecznie. A to już nie jest zabawa. Kiedy leci się samemu, nie ma tam silnika, jest tylko radio, to naprawdę można sobie zrobić krzywdę. Dlatego też to jest cudowna pasja, ale jednak jest to sport ekstremalny. Dlatego to też ta praktyka, nawyki, które się... Zresztą w szkoleniu lotniczym po każdej przerwie w lataniu, to jest właśnie taki etap odnawiania nawyków, czyli ten powrót do latania musi trochę zająć. No i kiedy nie da się tego robić na full, a przynajmniej na takim poziomie, żeby sobie rzeczywiście polatać, to trzeba się zastanowić, czy warto to robić. Oczywiście dzisiaj są inne czasy. Znaczy to kiedyś to było zupełnie inaczej. Dzisiaj jest inaczej. Można sobie polecieć na lot widokowy z instruktorem i przy okazji, jak jest kolega z tyłu w kabinie, to wiadomo, że da posterować. Ale tak na poważnie to już ten sprzęt jest coraz bardziej wymagający i tu już nie ma żartów.
Jak długo szkolił się pan? Ile czasu zajęło, zanim po raz pierwszy samodzielnie wzbił się pan szybowcem? Znaczy, szybowiec właśnie nie wzbija, no, uwalnia się.
Można powiedzieć tak, no, to nie jest długi proces, to jest około 2 tygodnie
szkoleń. Naprawdę tak szybko?
Tak, tak. Po 2 tygodniach, po 50 kilku lotach już jest pierwszy lot samodzielny.
Czyli to musi być bardzo intensywne.
Tak, to jest bardzo intensywne, to jest takie 2 tygodnie po 6, no może więcej lotów. Ja jeszcze szkoliłem się za samolotem, czyli to jest troszkę bardziej skomplikowane. Dzisiaj za wyciągarką jest to jednak prostsze. W każdym razie po kilkudziesięciu lotach już można nauczyć się na tyle latać, że leci się samodzielnie. I to jest dopiero przeżycie. To jest nieprawdopodobne uczucie, kiedy człowiek startuje po 2 tygodniach, leci sam, nie ma z tyłu instruktora, który by pomógł. I to nie jest, wie pan, że jest basen, gdzie jakby co to koledzy albo ratownik wyciągnie. Tu już naprawdę trzeba wystartować, a potem samodzielnie wylądować. Cudowna sprawa.
Tak,
aczkolwiek byłem chyba tak się zawsze śmieję, że chyba byłem najdłużej robiącym licencję szybowcową w całym aeroklubie. Robiłem ją chyba z 9 lat.
Jednocześnie latając.
Tak, nie, cały czas latem, ale to była taka sytuacja, gdzie moich rodziców nie stać było, żeby mi zafundować tak intensywne szkolenie, żebym mógł w 2 lata, w 2-3 sezony, co było standardem, zrobić licencję. I te przerwy, o których mówiłem na początku sezony, powodowały, że musiałem powtarzać pewne rzeczy, uzupełniać. To kosztowało. Każdy lot był kosztowny. Więc zanim odnowiłem sobie te uprawnienia do latania samodzielnego, no to trochę czasu zajmowało i to było po prostu kosztowne. I stąd
to, co pan wyczytał w szkole Orląt w dywizjonie 303, to wszystko się przełożyło potem na to, co pan czuł za sterami. Czy to w ogóle
lepiej.
Da się w jakikolwiek sposób obserwować? Nawet nie roszczę sobie tego prawa, że pan mi opisze doświadczenia.
Ale polecam spróbować. Naprawdę każdemu polecam spróbować. To nie jest, da się to zorganizować, a Aeroklub Poznański organizuje loty widokowe i szczególnie polecam loty szybowcem, bo to jest coś zupełnie innego niż lot samolotem. Rzeczywiście nie da się tego opisać. Wie pan, no to już takie na granicy mistycznego doznania. Tam, z tym, że w lotnictwie nie ma czasu na romantyzm. Znaczy to jest, kiedy człowiek wyląduje, można powspominać, ale tam do góry naprawdę trzeba być pełna koncentracja i uwaga. No ale była taka sytuacja, gdzie poleciałem na lot szkoleniowy z kolegą, instruktorem i krążyliśmy w jednym kominie z orłem na przykład. Tak? I to są takie...
No to już
to
jest
są takie momenty, tak, to są takie momenty, gdzie aż teraz ciary przechodzą. Kiedy wsiada się do tego szybowca, leci się na drugi koniec. No, polski to może przesadzam, bo ja do tego poziomu nie doszedłem. Ale kiedy leci się po Polsce na przeloty I potem się wraca i wiemy, że to tylko dzięki siłom natury, własnym umiejętnościom i wiedzy da się to zrobić, to jest nieprawdopodobne.
No a potem pan zszedł na ziemię i skończyło się lotnictwo, zaczęło się uklepywanie asfaltu własną masą ciała, tak niektórzy nazywają bieganie. To jest późna pasja, często u wielu osób, ale też bardzo zaraźliwa. Jak to wyglądało w pańskim przypadku?
U mnie wyglądało to dość prozaicznie. To znaczy, że ona mówi, wiesz, mówi, nie ma masła w domu. Mówi, to jedź kup. No więc wsiadłem na jej rower, bo nie miałem wtedy własnego. Pojechałem może kilometr, mamy niecały do sklepu. Wróciłem i myślałem, że umrę po prostu. Ja stwierdziłem, że to jest nieprawdopodobnie, jak jestem słaby. Na drugi dzień pojechałem kupić sobie rower. Zacząłem jeździć na rowerze, ale w pewnym momencie rower przestaje męczyć. To znaczy można jeździć.
Na rowerze nogi można właśnie bolą. Z biurka wsiąść
i pojechać. Dokładnie. Nogi bolą, ale nie ma tego czego. Więc zacząłem biegać. Bieganie jest super, bo jednak w pół godziny robimy tyle i w 1,5 godziny na rowerze mniej więcej. No i tak to się zaczęło.
I też jest się ze sobą samemu, z głową własną.
Tak,
i
dlatego tak właśnie.
Tam jest na to czas właśnie.
Tak. I chociaż ja nie mam takiej umiejętności, żeby sobie coś przemyśleć. Ja mam taki chaos, gdzieś tam myśli biegają i tak dalej. Nie potrafię się skupić na czymś jednym, ale nauczyłem się biegać bez muzyki. Kiedyś bez muzyki w ogóle nie wychodziłem z domu. Potem padł mi telefon albo coś się zepsuło.
I zaczęło być
fajnie. Zdjąłem słuchawki i zaczęło być super. I teraz biegam bez muzyki, samodzielnie, gdzieś tam sobie lubię pobiegać, mam swoje trasy. No, ale też miałem przerwy w bieganiu, kiedy przestało mi to sprawiać przyjemność. Źle trenowałem. To też jest rzecz, której trzeba się nauczyć. Trenować też trzeba umieć. Trzeba mieć pokorę i klepać właśnie ten asfalt, te kilometry, bardzo powoli, w tempie zupełnie emeryckim. No i tak to się dzieje. I teraz tak, przygotowuję się do
biegu. No właśnie, ale to nie jest tak, że pan tylko biega dla samego biegania, tylko jest część osób, dla których jednak w pewnym momencie liczy się to, żeby się sam ze sobą sprawdzić, zmierzyć, no i po to są zawody,
tak.
No bo to jest tak naprawdę walka
super, tak,
ze sobą.
Tak, dokładnie tak, bo ja nie mam rewelacyjnych wyników. Znaczy, ktoś, kto biega, kto się tym interesuje, wie, że jednak 90% wydolności zdolności, to jest kwestia genów, pewnych predyspozycji. Nie da się pewnych rzeczy wytrenować. Czyli jest pewien poziom, który osiągamy. Ja ten poziom mam bardzo, bardzo taki słaby. Znaczy, nie, moje wyniki absolutnie na nikim nie robią wrażenia. Więc tu chodzi o to, żeby poprawiać się, poprawiać swoje wyniki, a nie ścigać się na przykład z panem redaktorem. Bo tu już nie mam się czym pochwalić. Ale to zupełnie nie o to chodzi. Chodzi o to właśnie, żeby się poprawiać. I to jest tak fajne, kiedy widać, że ta forma rośnie w górę i to tempo i sprawia to przyjemność. No właśnie, żeby z jednej strony wychodzić ze strefy komfortu po to, żeby komfortowo sobie pobiec na zawodach. To jest niesamowicie wciągające.
Powiedział pan, że się przygotowuje w tej chwili do czego?
No właśnie, do maratonu się przygotowywałem. Chciałem pobiec w Niemczech, ponieważ w Polsce poznański maraton niestety jest tylko półmaratonem, a chciałem tutaj pobiec. W tym samym dniu był w Dreźnie, ale niestety ze względu na COVID wszystkie maratony w Niemczech odwołano. W związku z czym chciałem pobiec w Warszawie 26 półmaraton, bo taka jest najlepsza droga do maratonu i po tym miesiącu pobiec w maratonie. Niestety to się nie uda. No i teraz przeglądam ten kalendarz. Jest jeszcze jeden maraton pod koniec października w Kędzierzynie Koźlu, ale jest to 8 razy pętla 5-kilometrowa. To pan redaktor może wiedzieć, że to można umrzeć biegając 8 razy w kółko.
Syndrom łyska z pokładu i
tak,
to się załącza. Ale to jest z kolei dobre ćwiczenie dla...
Dla głowy. W pewnym momencie tak. No maraton biega się dużo w mierze głową. Tym bardziej amatorzy, kiedy, no umówmy się, nie
jest takie powiedzenie, maraton to jest bieg na 10 kilometrów z 32-kilometrową rozgrzewką.
Tak. Ostatnie kilometry potrafią dać w kość. Moja koleżanka wrzuciła jakiegoś takiego mema. Po 30 kilometrze człowiek się zastanawia, po co mi to, co ja tu w ogóle robię, już nigdy więcej. A tak z 15 minut po przekroczeniu metry już człowiek rozpiskę robi na następny sezon, następne biegi.
Potwierdzam. Jesteśmy jeszcze w klimatach letnich. Kalendarzowo to jest lato, chociaż już wrzesień. I chyba to jest też jakaś taki kierunek, w którym pan poszedł z kolejną swoją propozycją. Summertime, Janis Joplin.
Janis, królowa.
Czy tu jeszcze jest jakaś dodatkowa motywacja, która...
To z kolei... Te pasje muzyczne w kierunku lat, powiedzmy, koniec 60., początek 70., to jest zasługa mojego ojca, czyli wszystkie Deep Purple, Led Zeppelin, Janis Joplin, Jimi Hendrix, to wszystko, to jest muzyka mojego ojca, gdzieś mi tam wyssałem to z mlekiem ojca, jak niektórzy mówią. Natomiast tak, to jest nieprawdopodobny rozdział, no i absolutnie najlepsza, moim zdaniem, piosenka w historii rock'n'rolla, Summertime. Chociaż nie jest to piosenka dla Janis Joplin i jej, to jest jej wersja. Summertime, absolutne mistrzostwo świata.
No to sprawdźmy, jak brzmi Janis Joplin. Rozmawialiśmy z Jarosławem Puckiem o tych aktywnych pasjach, które towarzyszą przez całe życie człowiekowi z ADHD życiowym, do czego nasz gość się przyznał, ale jest tak, że są także pasje wewnętrzne, duchowe, jak zwał, tak zwał. Powiedział pan, że jest miłośnikiem religijności, także w tym ujęciu dalekowschodnim, i że to jest kolejna pasja, którą pan kultywuje.
Tak, rzeczywiście w pewnym momencie odkryłem religię wschodu. Najbardziej mnie rozbudził już w pewnym momencie buddyzm. To jest taki mój konik. Wszystko zaczęło się od tego, że ze znajomym księdzem, jako ministrant, jeździliśmy na rekolekcję. Ksiądz Janusz Molewski, serdecznie go pozdrawiam, proboszcz na Starłęce obecnie, zabrał nas do Lubinia, do benedyktynów. Bardzo często tam jeździliśmy. Cudowne miejsce na rekolekcję, szczególnie polecam. I mówił nam, że spotkamy się tam z ojcem Janem Berezem, który zajmuje się zenem. Nie miałem zielonego pojęcia, co to jest zen i kim jest ojciec Jan Bereza, ale od tego się zaczęło, ponieważ właśnie zaczęło mnie to interesować po spotkaniu z ojcem Janem, już świętej pamięci, tym bardziej, i zacząłem czytać. A to był też początek lat 90., bardzo mało literatury. Potem trochę na studiach mi się poprawiło, dostęp do uniwersyteckiej biblioteki poprawia tą statystykę. Teraz już nie ma żadnego problemu z dostępem do tej informacji, ale tak rzeczywiście buddyzm i tak zacząłem, dlatego że on... Najpierw była to pasja intelektualna, nigdy nie była duchowa w sensie takim, że jako katolik czuję się spełniony i nie poszukuję na zewnątrz. Natomiast okazuje się, że na poziomie doświadczenia tego duchowego, czy na poziomie pewnej praktyki duchowej jest pewien wspólny mianownik dla doświadczenia.
Człowiek, zwierzę religijne.
Tak. Myślę, że ze świętym Tomaszem możemy powiedzieć, że w każdym z nas jest zaszczepione to boskie źródło. Buddyści będą poszukiwali pewnie czegoś innego, ale na poziomie właśnie doświadczenia doświadczenia duchowego, one są bardzo uniwersalne w pewnym momencie. I poprzez to doświadczenie, pewną praktykę okazało się, czy odkryłem, że szukając buddyzmu, że w kościele też jest praktyka medytacji, modlitwy jezusowej. I wróciłem wtedy do benedyktynu właśnie w Lubiniu, gdzie ojciec Bereza prowadził ośrodek medytacji chrześcijańskiej. Też tam jeździłem na sesje medytacyjne. Cudowna sprawa. I tam spotkałem ludzi, którzy podobni jak ja, to znaczy poszukując różnych rzeczy, szukali najpierw w religiach wschodu. Chociaż ja nie mogę powiedzieć, że szukałem w sensie religijnym. Po prostu mnie to fascynowało i ta fascynacja odkryła właśnie też tą tradycję w kościele katolickim. I tam właśnie takich ludzi też można było spotkać. Bardzo różnych ludzi z Hare Krishna, buddystów, nieprawdopodobny tygiel, bardzo, bardzo ciekawych ludzi. I tam też miałem taki okres, gdzie dosyć regularnie jeździłem na sesję. Teraz znowu rodzina i tak dalej, wracamy do punktu wyjścia. Jednak nie da się co miesiąc weekendu poświęcić własnym pasjom, bo jeszcze do tego Lech Poznań, no i gdzie tutaj to wszystko zmieścić w jednym miesiącu. Natomiast gdzieś to zamiłowanie do tej praktyki jest. Zresztą mamy świetnego specjalistę od tych spraw właśnie w Poznaniu. Dariusza Hebla, który prowadzi też te sesje medytacyjne teraz w zastępstwie.
Notabene byłego miejskiego radnego.
Tak jest, dokładnie tak. Spotkaliśmy się ostatnio, dość przypadkowo pojechałem na weekend, tak, w tygodniu nawet, bo w weekendy są zajęte, dom pielgrzyma, pojechałem w tygodniu sobie na kilka dni, spotkałem Darka po latach. On nie wiedział, że myśmy się kiedyś już poznali. No i tak, żeśmy sobie tą kawę się wypili, powspominaliśmy dawne czasy.
No to proszę Państwa, taki tygiel pas, jaki dzisiaj zaprezentował Jarosław Pucek, to wystarczy. Rzeczywiście tych weekendów powinno być dużo więcej.
Tak, a też chyba nie wszystkie.
Doba powinna, zdaje się, chyba. No tak, ale to już pewnie następne spotkanie. Dzisiaj dzielił się pan z nami i tak szeroką paletą zainteresowań. No i taki jest właśnie Jarosław Pucek, gość dzisiejszego Poza Protokołem. Bardzo dziękuję za spotkanie.
Dziękuję za zaproszenie i pozdrawiam Państwa serdecznie. Jeszcze letnio.
Dobrej soboty.
Poza Protokołem.